Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk. Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś spotkanie z książką dla młodych ludzi, dla ludzi, którzy w tej chwili właśnie są na wakacjach i może by szukali jakiejś lektury, która ich zainteresuje. Gościem w naszym studiu jest Małgorzata Warda, pisarka z Gdyni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pisarka, która w tej chwili właśnie wydała drugą część książki poświęconej światu gier komputerowych, młodzieży, która jest uzależniona od komputerów. 5 sekund do IO to była pierwsza książka, 5 sekund do IO Rebeliantka to druga część tej powieści. Dlaczego drugą część postanowiłaś napisać?
Pierwsza część była eksperymentem, chodziła za mną fabuła. Pamiętam, kąpałam się w Adriatyku, zanurzyłam twarz pod wodę i ten świat widziany z pod wody był zupełnie inny. Wtedy miałam tak zwaną iskrę, czyli zobaczyłam w ułamku sekundy scenariusz po prostu gotowy na książkę. Usiadłam, napisałam, wprowadziłam bohaterkę do świata innego właśnie, świata gry, świata, który jest tak piękny, że może stanowić alternatywę dla życia, natomiast niesie ze sobą dużo zagrożeń. No i kiedy książka się ukazała, ja przyznam, miałam kłopot z wydaniem jej, ponieważ zarzucano mi, że w powieści jest przemoc. Musi być, ponieważ pokazałam świat bez zasad, gdzie każdy ma broń. Zarzucano mi również, że nie ma konsekwencji na końcu rozdziału, kiedy bohaterka uczyni coś złego. Podobno w książkach młodzieżowych to występuje. No i był kłopot z wydaniem. Książka się ukazała, zaskoczyła mnie całkowicie. Dostała nagrodę IBBY. To jest prestiżowe wyróżnienie dla najlepszej książki.
Została książką roku dla młodzieży roku 2015.
Dokładnie. Chwilę potem została mianowana jako biały kruk na świecie przez taką niemiecką bibliotekę, która wyłania z 63 krajów 8 książek. Więc no, było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i radością, a oczywiście wydawca zamówił tom drugi.
I pojawiły się pomysły.
Pomysły były już wcześniej, tylko tak się zastanawialiśmy, bo młodzi dorośli, czyli odbiorcy tej książki, to jest bardzo, bardzo trudny target. Oni najczęściej, tak mi mówiono, czytają książki z zagranicy, które są poparte filmami, bestsellery. Nie bardzo czytają polskich pisarzy i przede wszystkim chcą czytać książki dla dorosłych. Ja pisząc IO, nie będę ukrywać, że pisałam ją tak, jakbym ją kierowała do dorosłego odbiorcy, bo stwierdziłam, że nie będę tutaj szła na żadne skróty. Młody dorosły to jest wymagająca postać i właściwie dla niego napisałam to wszystko tak, że tak powiem, najlepiej jak mogłam, właśnie nie kierując się tym, że trzeba coś dla młodego odbiorcy pisać inaczej.
To nie jest dziecko, to jest już po prostu człowiek, który dokonuje różnych wyborów w swoim życiu, pierwszych, czasem bardzo bolesnych, o czym się przekonamy dalej rozmawiając, ale jeszcze zanim o książce, to przypomnijmy, że jesteś gdyńską pisarką i chyba najbardziej gdyńską pisarką, jaką znam, bo urodziłaś się w dniu urodzin miasta. Oczywiście nie pytam o rok, ale 10 lutego.
Tak, dokładnie. Odbierałam, pamiętam, dowód osobisty z rąk prezydenta miasta Gdynia.
Czyli jesteś naprawdę gdyńską pisarką. Z zawodu malarką, ale z zamiłowania i z wyboru pisarką. Dlaczego pióro zastąpiło ten pędzel w twojej dłoni?
Ono nigdy go nie zastąpiło. Było tak, że ja pisałam już od dziecka, jako mała dziewczynka. Pamiętam, pierwszy jakiś mój tekst się ukazał w Pankracym. To stare, zamierzchłe dzieje. Także to pisanie mi towarzyszyło przez całe życie. Pisałam najpierw w takich małych zeszytach, potem większych, w grubszych. Już później mi nie wystarczał jeden zeszyt. Potem dostałam maszynę do pisania i stukałam na niej godzinami. Tak właściwie zrodziła się moja pierwsza książka wiele lat temu. A ponieważ nie mamy studiów literatury, które by mnie interesowały...
Ale jest filologia polska.
Właśnie filologia mnie nie interesowała. Te jery wszystkie pierwotne i inne. Nie chciałam tego studiować. Więc poszłam na rzeźbę, ponieważ zawsze mi też towarzyszył ten talent rzeźbiarsko-malarski. Nawet ilustrowałam te swoje w zeszytach pisane książki.
A teraz nie chciałabyś zilustrować swoich książek?
Teraz to myślę, że są lepsi ilustratorzy ode mnie. Ja jak gdyby zajmuję się malowaniem portretów, zdobię ściany w mieszkaniach. Ta sztuka zeszła troszkę na drugi plan. Nie jest to takie artystyczne moje dzieło, takie dziecko jak powieści, ponieważ powieści są tym dzieckiem.
To jest to główne miejsce, w którym wyżywasz się artystycznie i zawodowo.
Dokładnie tak.
Twoje książki łączą beletrystykę. To są takie powieści obyczajowe, które mają zawsze jakiś problem społeczny. To nie jest tylko i wyłącznie opowieść o tym, gdzie coś się wydarzyło, ale to dotyka jakiegoś bardzo konkretnego problemu społecznego. Między innymi na przykład zaginięcia osób, chorób psychicznych, rozdzielenia rodzin, które później się odnajdują po latach. To są takie bardzo poważne problemy. Tu dotknęłaś w obu książkach, mówię już w tej chwili o także drugiej części, problemu uzależnienia od świata wirtualnego, tak to nazwijmy, od komputerów, może nawet mniej od komputerów, jak właśnie od tej alternatywnej rzeczywistości.
Ja od razu podkreślę, że ta książka nie jest żadnym potępieniem dla gier internetowych, a nic takiego, bo nie ten cel mi przyświecał. Mnie zafascynowało to, jak bardzo realne wydaje się życie w internecie, życie w ogóle, które nie ma związku z życiem naszym codziennym. Zafascynowały mnie takie osoby, które na przykład w grze takiej, gdzie toczy się jakby życie, gdzie one tam są codziennie, one zdobywają punkty, są kimś wyjątkowym, a na przykład w świecie realnym to jest osoba cicha, samotna, często na przykład poddana jakiejś przemocy w szkole, wyśmiewana przez kolegów, a tam one z kimś, zakłada to ciało awatara i po prostu żyje innym życiem. Mnie to, ten problem zafascynował.
A znasz takie osoby właśnie?
Tak, poznałam takich młodych ludzi, bo oczywiście robiłam bardzo skrupulatny research do 5 sekund do IO i rozmawiałam zarówno z osobami, które testują gry, więc robią to po wiele godzin dziennie. To są niesamowite historie, bo tylko to jest ta pasja, to też nie można jakby krytykować, bo gry mogą przynosić rozwiązanie też wielu emocjonalnych problemów. Na przykład pamiętam do dzisiaj, jak Media Rodzina, mój wydawca, pozwolił mi założyć Oculus Rift, to są takie okulary, pod którymi otworzyłam oczy w tej rzeczywistości zupełnie innej, która była 1:1. Koło mnie siedziała osoba wirtualna. Usłyszałam właśnie wtedy takie zdanie, że ktoś, kto nie ma nóg, kto jest na przykład sparaliżowany, on będzie mógł biegać w tej aplikacji, jak się podłączy. Także to są też fajne rzeczy, albo że można wyładować złość po prostu strzelając w jakiś taki prosty sposób. Natomiast problem jest ogromny w momencie, kiedy zaczyna się to uzależnienie, kiedy ten świat wirtualny staje się miejscem, w którym ma się jakby zrealizowane potrzeby, a nie są one realizowane w świecie takim prawdziwym.
Rzeczywistym.
Tak.
Myślę, że to jest o tyle niebezpieczne, że wiele osób, tak jak powiedziałaś, w tym rzeczywistym świecie nie odnosi sukcesów, a nagle tam zaczyna być kimś, czyli to dowartościowanie, które daje świat wirtualny, choćby przekładając na liczbę lajków na portalu społecznościowym, tak to nazwę, to jest bardzo uzależniające, bo to pozytywnie dowartościowuje wewnętrznie danego człowieka.
Oczywiście, w mojej książce jeszcze oni są piękni. Kiedy wchodzą do świata gry, zakładają ciała awatara, to komputer ich zmienia, są podobni do siebie, ale dużo piękniejsi. Więc kiedy oni się tam poruszają, to po prostu jest fantastyczne, bo nagle się okazuje, że nie tylko, że mają broń, że mają jakieś talenty, które mogą zdobyć sobie punktami, nawet na przykład szósty zmysł mogą uzyskać. Mika, główna bohaterka książki, została przeze mnie tak skonstruowana, żeby tutaj jak gdyby odpowiedziała na ten problem. Mika ma bardzo mało w świecie rzeczywistym, ponieważ straciła ojca i matkę. Ma tylko siostrę, z którą ją rozdzielono poprzez adopcję. No jest jak gdyby osobą, która ma naprawdę niewiele tutaj. Kiedy wchodzi do świata gry, nagle staje się częścią społeczności, zdobywa przyjaźń, miłość.
Ale z drugiej strony ta gra dała jej bardzo dużo. Tak kończy się pierwsza część, że dostanie kontrakt z korporacji We Fly High, czyli krótko mówiąc odniosi sukces także w życiu rzeczywistym, po tym kontakcie z wirtualną rzeczywistością, bo dostaje nagle ogromne pieniądze, ogromne możliwości finansowe, rozwojowe i każde inne.
I byłoby cudownie, gdyby nie to, że Mika wciąż ma te ogromne braki, których nie uzupełnia w świecie realnym. W tym świecie wirtualnym przeżywa miłość i co gorsza, Mika cały czas jest sterowana przez różne osoby w swoim życiu, ponieważ współpracuje z policją i nawet podpisując kontrakt z We Fly High, ona tak naprawdę wchodzi do tego świata gry nie po to, żeby właśnie mieć te pieniądze, żeby się uwolnić, żeby się cieszyć, tylko po to, żeby zdobyć dowody na to, że korporacje ogromne dokonują nadużyć i że ta gra być może jest niebezpieczna i należałoby ją zdjąć z rynku.
Bardzo trudnym problemem, myślę, jest to, że Mika, czyli ta główna bohaterka, to już w pierwszej części zaznaczyłaś, współpracuje z policją i jest także problem jej, czy ma być lojalna wobec policji, czy ma być lojalna wobec własnych emocji i na przykład Janka, którego pokochała, czy ma być lojalna wobec korporacji, w której pracuje i w której zarabia pieniądze. Ten problem lojalności stawiasz naprawdę bardzo trudny przed nią.
Tak, Mika ma ogromne konflikty, ten wewnętrzny ze sobą właśnie, ten z drugim człowiekiem właśnie, czyli z policją. Ona jest jeszcze uwikłana w coś takiego, ponieważ ona chce dobrze. Była świadkiem strzelaniny w swojej szkole i na jej oczach
tym
ginęli
ludzie. Tym ziemi rozpoczęłaś pierwszą część, jak u Hitchcocka.
Tak, tak się książka zaczyna, że do szkoły Miki wchodzi uzbrojony chłopak i strzela z elitarnego karabinu, do którego nie powinien w ogóle mieć dostępu. Już nie chodzi nawet o to, że to jest broń, ale że to jest tak szczególna broń. I on na oczach Miki zabija różne osoby, zabija jej znajomych, bibliotekarkę, jej pozwala wyjść ze szkoły. I to się za Miką ciągnie. Ona się czuje odpowiedzialna, ponieważ społeczność szkolna uważa, że ona mogła mieć coś wspólnego z tym chłopakiem, że może z nim planowała. Nie do końca jej też wierzy policja. I tu znowu powstaje problem, bo kiedy się okazuje, że jej ukochany w tej grze, który jest opiekunem, czyli ma kontrakt, gra za pieniądze, jest zamieszany w to wszystko, to Mika stoi przed ogromnym dylematem, czy ona ma wydać Janka policji, gdzie go wiadomo w Polsce rozszarpią po prostu po tej strzelaninie, czy ona ma być z nim, co ona ma w ogóle robić.
No niezłe problemy, jak na młodą, zaledwie 18-letnią osobę nakładasz, ponieważ dowiadujemy się, że właśnie w drugiej części Mika kończy 18 lat. Wcześniej była nastolatką, no tu teoretycznie jest już osobą dorosłą, może stanowić o sobie. Chociaż no, cały czas widać, że dorosłość nie wiąże się z wiekiem w jej przypadku, bo te problemy były zbyt duże w jej rodzinie, żeby mogła dorosnąć spokojnie, w przyjaznym otoczeniu. Tutaj tak naprawdę cały czas walczy. Walczy i w świecie rzeczywistym o jakąś pozycję i walczy w świecie wirtualnym o tą pozycję. No poniekąd zdobywa, no bo podpisuje kontrakt z korporacją. Ciekawym właśnie elementem jest wprowadzony przez ciebie w tej drugiej części książki problem korporacji, problem tych firm, które są ponad państwami, można powiedzieć, a które coraz bardziej zawładają ludźmi.
Tak, to prawda. Ja z przerażeniem obserwuję to, co się dzieje i kiedy właśnie pisałam 5 sekund do IO, robiłam sobie research i pamiętam jednym z takich momentów, w których właśnie podjęłam w ogóle decyzję o tym, że będzie taki moment w książce, gdzie właśnie wskażę na tą korporację i gdzie pokażę te różne nadużycia wobec młodego człowieka, którym bardzo łatwo sterować w takich okolicznościach. To była prosta rzecz, że tak powiem, bo głupia sprawa, szukałam płaszcza czerwonego w internecie. Na drugi dzień już internet, oczywiście te cookies z ciasteczka wyłapały to. Na drugi dzień dostawałam oferty różnych czerwonych przedmiotów i płaszczy w różnych przycenach. I pamiętam, że tak się poczułam trochę, no to jest oczywista rzecz, ale ja się tak poczułam trochę śledzona i tak sobie pomyślałam, to nie jest fajne, że ja wchodzę na jakąś stronę i ten internet od razu to zapamiętuje, od razu to jest mi gdzieś tam podsuwane. Wykorzystałam ten motyw tylko w dużo innej skali, mocniejszej właśnie w mojej książce. Jeśli chodzi o rolę korporacji, wydaje mi się, że celem są pieniądze. I niestety to nie jest dobry cel, bo on nie ma, celem nie jest dobro tych młodych ludzi. Jeśli nawet założenie gry jest fajne, to bardzo często ludzie młodzi są wikłani w coś takiego, że oni muszą ileś godzin grać, żeby na przykład coś tam osiągnąć. Albo nawet proste gierki na komórkę, te najprostsze. No nie wiem, moja córka ma 10 lat, grała w gierkę o smokach. To żeby wykluło się jajo czy coś, to 11 godzin miała czekać. No gdzie 10-latka poczeka? A może zapłacić? To szybciej się jajo wykluje.
No, więc ten problem się właśnie pojawia w drugiej części. Problem zapłaty i tego, że ten młody człowiek ma wywrzeć presję na swoim rodzicu. Rodzicu, wyciągnij pieniądze z kieszeni, z portfela, a wtedy twoje dziecko szybciej osiągnie jakiś tam poziom, dostanie nową broń, dostanie różne nowe rzeczy. Czyli te pieniądze rządzą w tym momencie światem także wirtualnym.
Ta gra akurat, którą ja stworzyłam w mojej książce, jest też przeznaczona dla ludzi młodych, bogatych, bo ona się łączy z konsolą Work a Dream, tak ją nazwałam w grze, która powoduje, że przy podłączeniu czujników one działają na korę mózgową naszą, przez co kiedy gracz wchodzi do tego świata gry, on czuje wszystko, dotyk, zapach, jeśli tam coś zje, to jego mózg jest powiadamiany, zjadłeś. I ja się tak zastanawiałam właśnie, kiedy na przykład on jest raniony w grze, odczuwa ból, a co jeśli zginie? Jeśli ten umysł dostanie powiadomienie, nie żyjesz, czy on zacznie wyłączać funkcje życiowe w jakiś sposób. To takie problemy, które mną zaprzątały, kiedy pisałam. Tak, bioetyczne, bo ja lubię takie bardzo. Więc ta gra jest stworzona dla bogatych osób, bo konsola jest bardzo, bardzo droga. Mika, która jest mistrzynią gry i zdobyła nawet uznanie, zanim weszła w ten świat gry, już wcześniej świetniej szło, ona nie jest w stanie sobie takiej konsoli kupić. Więc producent tutaj zrobił pułapkę, ponieważ nie dość, że dał drogą konsolę, dał cudowny świat, który jednak okazuje się mieć tą warstwę drugą, ciemną, to jednocześnie właśnie wikła młodych ludzi w coraz większe wykładanie pieniędzy.
Ponieważ jest to audycja Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk, wiem, że przygotowałaś jeden fragment z tej drugiej części 5 sekund do IO. Fragment pokazujący ten wirtualny świat, który zanurzają się młodzi ludzie, podłączając się do konsoli.
Nowoczesne laboratorium ze szklanym dachem wyostrza mi zmysły. Wszystko się zgadza. To współrzędne tego miejsca podał mi St. Francis. Zostawiam łazik w cieniu skał. Im bliżej podchodzę do budynku, tym bardziej mam się na baczności. Coraz częściej przystaję i nasłuchuję nietypowych dźwięków. Na razie wszystko wydaje mi się bez zarzutu, ale to nie znaczy, że w środku nie dzieje się nic, co powinno mnie zaalarmować. Pamiętaj, powtarzam sobie, teraz masz być zwierzyną, a nie myśliwym. Nie bronisz się. Dajesz im przewagę, bo za to zapłacili, ale postaraj się nie stracić kontroli. Zostawiam w łaziku broń, jednak zabieram ze sobą nóż typu kombat. W głowie roi mi się od porozrzucanych obrazów zebranych z urywków wypowiedzi opiekunów. Myślę o tym, czego nikt nigdy mi nie powiedział wprost, a co pewnie Janek miał na uwadze, gdy odradzał mi podpisanie kontraktu z Wifley High. Teraz żałuję, że go nie przycisnęłam, nie zapytałam wprost, co się dzieje podczas płatnych zleceń. Co mnie tutaj czeka? Czy jeśli będzie bardzo źle, mogę się odłączyć i po prostu przestać? Wszystko wydaje mi się nieruchome, ciche, oblane złotym światłem, jakby czas się tutaj zatrzymał. Chociaż nie dostrzegam śladów człowieka, wcale nie czuję się tym zdziwiona. Wiem, że to pułapka. Unoszę głowę i stoję w promieniach słońca, czekając, aż instynkt mnie ostrzeże i powie, że mam uciekać, że lepiej tam nie iść. Ale nic takiego się nie dzieje, więc ruszam dalej, starając się nie porzucić cienia skał. Jestem gdzieś w połowie drogi, kiedy słyszę cichy dźwięk, jakby ktoś puścił lotkę, która przelatuje blisko mojego ucha. Momentalnie przeszywa mnie ból w okolicach karku. Och, tylko nie to. Szarpię się, próbuję złapać za strzykawkę, zanim płyn rozleje się po ciele, ale jest za późno. Moje ręce i nogi robią się ciężkie jak z ołowiu i nagle ląduję na czworakach. Nie jestem w stanie się podnieść. Próbuję, ale nie mam na to szans, więc zaczynam wpadać w panikę. Wydaje mi się oczywiste, że nie mogę tutaj zostać, nie w tym stanie, bo wtedy nie będę dawała komuś przewagi, tylko całkowicie zdam się na ludzi, którzy za mnie zapłacili.
Ten fragment pokazuje właśnie to, o czym mówiłyśmy przed jego przeczytaniem, że osoby, które wchodzą do tej gry, którą stworzyłaś i przelałaś na karty książki, odczuwają prawdziwe emocje. Myślę, że to jest problem też wielu osób, które są tak uzależnione od gier, że nawet zdarzają się przypadki, że nawet umierają, grając cały czas, po prostu będąc uzależnionym od tych gier. Czy to gdzieś właśnie przyświecało tobie? Uwaga, to może być śmiertelne zagrożenie.
Oczywiście, cały czas ten komunikat miałam gdzieś tam w głowie. Ja w ogóle bardzo lubię grać i przyznam, że straciłam na to wiele godzin, których nie żałuję, bo były fantastyczne i dały mi emocje. Obecnie gry są rewelacyjne. Naprawdę ta grafika, to co się dzieje. Słyszałam też, że coraz częściej właśnie próbuje się odtworzyć odczucia sensoryczne. Na przykład są jakieś kamizelki, które kiedy tam gra się w grę i dostanie się postrzał, one się wginają, powodując taki ucisk, że niby zostaliśmy postrzeleni. Coraz bardziej się idzie w tą stronę realizmu takiego, żeby to było jak w mojej grze, żeby wszystko się tam czuło.
Czyli takim trochę lemem jesteś? Nadzieję, że nie.
Nie jestem.
Mam nadzieję, że nie będzie to jednak za, nie wiem, 20, 30, a może 50 lat rzeczywisty scenariusz, który być może stworzyłaś.
Ja myślę, że to już będzie za chwilę.
Zobaczymy. Bardzo ważnym jest także, myślę, to, co pokazujesz młodemu człowiekowi, że gra, uczestnictwo w niej, nadmierna gra, może powodować osłabienie, może powodować zaburzenia w życiu takim normalnym, tym rzeczywistym.
Jeśli mówimy o świecie prawdziwym, a nie o świecie mojej książki, to jest bardzo wiele takich przypadków. Moja przyjaciółka, psycholog, często mi opowiada właśnie o młodych ludziach, którzy do niej trafiają, którym myli się ta fikcja, ta rzeczywistość gry ze światem realnym. To się bardzo często przenosi ze świata gry na świat realny i to naprawdę nie jest dobre. W mojej grze stworzonej w książce jest jeszcze sytuacja taka, że kiedy awatar jest zagrożony, nie można się odłączyć od konsoli. Ponieważ wtedy się go straci. Wiadomo, gracz bardzo długo pracował, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu. Młodzi ludzie zostają w grze specjalnie, robią sobie te maratony, żeby uzyskać więcej punktów, żeby pójść dalej.
A jednocześnie pokazujesz ten świat, który walczy z takimi grami. To nie jest tylko pokazanie, jak miło jest grać, albo jakie zagrożenia niosą gry, ale także walkę świata zewnętrznego z korporacją i z tymi osobami, które grają. Ten problem pojawił się właśnie w tej drugiej części 5 sekund do IO. Takiego świata też medialnego, który atakuje świat korporacji, świat gier wirtualnych.
Oczywiście, bo media współcześnie są jedną z największych sił, takie mam wrażenie. I kiedy pisałam książkę, właśnie Rebeliantkę, kiedy dostałam zamówienie w ogóle od wydawcy, nie będę ukrywać, że jednym z takich założeń, które sobie postawiłam, to będzie opowiedzenie troszkę o hejcie, o tym, co się dzieje w internecie, bo bardzo często jest tak, że ludzie ukrywając się pod pseudonimami zyskują siłę, władzę, są w stanie mówić rzeczy, których nigdy, przenigdy nie powiedzieliby komuś w oczy. Mnie przeraża, kiedy wypływa jakaś afera w Polsce albo na świecie i nagle się okazuje, że my nie znając osoby, mając nikłe jakieś dezinformacje mając właściwie, bo każde media mówią co innego, wyciągamy wnioski, jesteśmy ekspertami od życia danej osoby, hejtujemy ją w internecie, krytykujemy. Tutaj w mojej książce ta sytuacja dotyka Janka, czyli tej miłości ukochanego Miki, który przez to, że miał coś wspólnego z grą, z tym, co się stało w szkole warszawskiej, z tą strzelaniną, nagle stawia go po prostu w krzyżowym ogniu oskarżeń.
I on ucieka. Ucieka, kryje się, stara się zmienić trochę swoją tożsamość, ukryć się przed tym atakiem medialnym.
Tak, ponieważ media go atakują, ale nie jest to najgorsze, tylko najgorsze jest to, że media bardzo manipulują społeczeństwem poprzez te różne zafałszowane informacje często i potrafią na przykład, dzisiaj mamy taką sytuację, że przez to, że mamy informacyjne programy, które są całą dobę, bo kiedyś mieliśmy dziennik telewizyjny i jakieś tam jeszcze poranne
19.30,
wiadomości.
19.30 wszyscy siadali, oglądali.
Tak, i to było raz, człowiek usłyszał jakiś negatywny przekaz i to mu nie zostawało w mózgu tak bardzo. Obecnie jest grzany temat, tak, ja to tak nazywam, czyli na przykład jak ostatnio nawet umierał na naszych oczach himalaista Nanga Parbat, to grzane to było cały dzień, że ludzie, którzy nic o nim nie wiedzieli, za chwilę płakali rzewnymi łzami, czuli się z nim zintegrowani. I to jest to właśnie takie, i w mojej książce też się to pojawia, że kiedy się okazuje, że wypływają informacje, to nagle całą dobę ludzie są atakowani ze wszystkich stron, przez radio, przez telewizję, informacjami o tej strzelaninie, o udziale Janka i się tworzy ta nienawiść.
Z drugiej strony muszę stanąć troszkę w obronie mediów jako dziennikarz. Po prostu odbiorcy chcą wiedzieć, chcą natychmiast wiedzieć.
Oczywiście.
Nie chcą wiedzieć o 19.30, tylko chcą teraz, tu, w tym momencie. Myślę, że w ogóle media idą w tym kierunku, że ta informacja musi być szybka, klarowna, łatwym językiem, prostym przekazana. Więc media się po prostu dostosowują do tych potrzeb odbiorców.
Oczywiście, natomiast może mieć to właśnie negatywne skutki w takich przypadkach, jak ja opisałam. Ale przepraszam tutaj w obronie mediów. U mnie w książce jest pokazane, że to nie media odgrywają tą najgorszą rolę. One atakują, pokazują jak gdyby realnie, co się wydarzało. Troszkę zafałszowują te informacje, bo one nie mają tej informacji praktycznej. Ale trafia to do internetu i tam się dopiero zaczyna.
Właśnie, internet. W tej chwili jest tak, że jeżeli czegoś nie wiemy, natychmiast bierzemy komórkę, łączymy się z internetem i wystukujemy, wiemy w ciągu 2 sekund, co jakaś strona informuje na dany temat. Niestety, myślę, że to idzie w tym kierunku, tak patrząc globalnie, że świat chce szybkiej informacji, chce natychmiastowej informacji i nie patrzy, że to może kogoś skrzywdzić. Może w ciągu 10 sekund, czy tam iluś sekund, może nie 5, ale złamać komuś życie, tak jak łamie Jankowi w powieści, że chłopak, młody chłopak nagle zostaje oskarżony niemalże o spowodowanie strzelaniny w jednym z liceów warszawskich.
Tak, on nawet mówi takie zdanie, on mówi, że zasłużył na karę, ale nie na taką, ponieważ nie on strzelał z tej broni.
Ale ten, który strzelał, już nie żyje i trzeba sobie znaleźć winnego, więc łatwo jest w tym momencie sterować. Zostawmy takie smutne tematy, ale przejdźmy do takiego tematu, który no, daje pewną nadzieję. Młodzi ludzie to zawsze jest miłość. I tutaj Mika też odnajduje tą miłość. I cieszę się bardzo, bo przedstawiłaś tą pierwszą młodzieńczą miłość jako coś bardzo pozytywnego, takiego, że druga osoba daje ci to oparcie, daje ci to zrozumienie, którego szukasz. To nie jest tylko i wyłącznie seks, ale to jest właśnie to zrozumienie. Te potrzeby takie wyższe są zaspokojone.
Ten lęk o drugiego człowieka tam jest też podkreślony w tej miłości właśnie. Faktycznie chodziło mi o coś takiego, ponieważ Mika się ściera z różnymi złymi problemami, o których mówiłyśmy. Chciałam jej dać coś pięknego. Dałam jej tego pięknego chłopaka, który jeszcze ma dobre serce i jest w porządku, chociaż też nagrabił sobie. Natomiast nie jest on jedyną miłością w życiu Miki. Ona cały czas gdzieś tam z tyłu głowy ma chłopaka z pogotowia opiekuńczego, taką swoją dziecięcą miłość, z którą straciła kontakt, a która pojawia się w tym drugim tomie i jeżeli będzie tą trzeci, też się pojawi.
To jest nadzieja na tom trzeci?
Mam nadzieję, że tak. Wiem, że po książkę sięgają również osoby 12-letnie już właściwie. Miałam fantastyczny cykl spotkań z młodzieżą z konkursu czytelniczego tutaj na Wybrzeżu. Boże, ile to było ludzi. Ludzi, którzy czytają i którzy byli zafascynowani moją książką. To są takie rzeczy, które potem, że tak powiem, budują pisarza.
A co mówią? Jak odbierają twoją książkę? Identyfikują się z Miką? Identyfikują się z problemami Miki?
Bardzo. Oni, przede wszystkim oni grają wszyscy i są świadomi tych zagrożeń. To są najczęściej mądrzy młodzi ludzie, którzy wiedzą, że łatwo mogą wpaść w taką pułapkę albo doświadczyli tego. Oni też mi opowiadają później o swoich problemach. Spotkałam się z listami, w których mi na przykład wyznawali, że próbowali kogoś zniszczyć, podszywając się pod właśnie stworzoną przez siebie tożsamość. Bo wydawało się to żartem fajnym, a zniszczyło komuś życie. I oni są świadomi, oni czytają, identyfikują się z Miką, są zakochani w Bartku. Teraz po drugim tomie mówią, że już w Janku. Także to jest fantastyczny świat. Uważam w ogóle, że ponieważ młodzi ludzie są właśnie przyszłością naszą, to trzeba dla nich pisać też.
Dlaczego ostrzegać czy inspirować?
Inspirować i dawać do myślenia. Ja właśnie, tak jak wspomniałam, miałam kłopot z wydaniem tej książki, bo mówiono mi, że w młodzieżowej powieści właśnie na końcu rozdziału powinny być konsekwencje, powinna pozbierać bohaterka, kiedy dokona czegoś złego. Ja uważałam, że to jest bzdura i że tak w ogóle tak nie jest w życiu. Dlaczego ja mam takie coś serwować młodym ludziom? No i nie zrobiłam tak. Wydaje mi się, że książka jakby całą sobą przemawia, stawia pytania i zmusza do myślenia i do odpowiedzi. Natomiast nie są to jakieś dydaktyczne morały rzucone młodzieży w każdym rozdziale.
Ale nie zgodziłabym się do końca z tą opinią, dlatego że ten morał gdzieś jest, tylko że ten morał wypływa z treści książki. Nie jest napisane, tak Mika postąpiła w tym momencie źle. I spotkała ją taka i taka kara.
A poczuła się koszmarnie.
Ale ona poprzez swoje problemy, które rodzą się na kolejne problemy, ona odczuwa, że decyzje, które podjęła, nie były dobre, bo zrodziły kolejne problemy. Czyli odczuła te konsekwencje. Może nie tak łopatologicznie napisałaś to, ale moim zdaniem jest pewien element taki dydaktyczny w tych książkach.
Oczywiście. Ja byłam nauczycielką, nie byłabym sobą, jakbym nie wplątała. Natomiast tu ja żartuję, ale prawda jest taka, że chciałam pokazać też jakąś drogę poprzez Mikę. Tylko właśnie zależało mi, żeby to nie było, tak jak mówisz, łopatologiczne i narzucone jak gdyby. Bardzo często czytając książki dla młodzieży stykam się z tym. Widzę, że są takie uproszczenia i właśnie podane jakby gotowe rozwiązania. Tak nie należy czynić, nie coś tam, nie coś. Nie o to mi chodziło. Nie lubię tak działać.
Myślę, że to też nie jest ta grupa docelowa, bo dla dzieci, które tworzą sobie pewne granice i muszą wiedzieć, gdzie te granice są. Młodzi ludzie właśnie uczą się troszkę też przekraczając te granice. Jeżeli się sparzę, to wiem, że się sparzyłem i już drugi raz zastanowię się, czy będę chciał się sparzyć. Nie zawsze chcą wiedzieć, co czeka ich za tym rogiem, bo być może ja wolę sam doświadczyć
tego. Ja myślę, że nawet jak się im powie, co czeka za tym rogiem, na przykład Suruń, nie wiem, że jestem chłopakiem, złamie ci serce. Suruś i tak pójdzie do tego chłopaka, jeśli on jest fajny. Ja kiedy przygotowywałam się w ogóle do napisania książki 5 sekund do IO, tego pierwszego tomu, to podeszłam do tego sprytnie. Pamiętam, poszłam do biblioteki i pożyczyłam sobie wszystkie bestsellery, stopki po prostu księgarni. To były zagraniczne książki dla młodzieży. I przeczytałam je, szukając jakby wyjaśnienia, takich wskazówek, czemu te książki, czemu je akurat młodzież czyta. I właśnie wyciągnęłam kilka wniosków. To były świetne pozycje, Igrzyska Śmierci na przykład. Ja byłam zafascynowana czytając i doszłam do wniosku, że to jest właśnie to takie serio podejście do młodego człowieka.
Nie traktowanie go jak dziecko, bo już nie jest dzieckiem.
Nie jest już dzieckiem i trzeba mu do niego pisać, normalnie się zwracać właśnie, jak do dorosłego odbiorcy. I przede wszystkim takie poważniejsze problemy już, tam też ta stawka musi być wysoka i nie może, jak gdyby oczywiście są powieści obyczajowe, gdzie stawką jest utrata chłopaka czy kłótnia z rodzicami, ale zauważyłam, że te książki, które się plasowały wysoko, tą stawką było życie albo utrata rodzica, utrata miłości, utrata czegoś bardzo ważnego.
No, tak jak tutaj u ciebie, tak jak już wspomniałam, trzęsienie ziemi, Hitchcock w pierwszej części, strzelanina i później już po prostu tylko emocje rosną. W drugiej części też pojawia się śmierć, więc nie omijasz tych takich tematów, pokazujesz, że młody człowiek to już jest człowiek, który no, będzie się spotykał z takimi tematami jak na przykład śmierć, mimo że podane jest to w zupełnie innym, może bardziej przyjaznym dla niego otoczeniu, ale jednak to już jest ten wiek, kiedy powoli ktoś będzie odchodził na przykład.
Oczywiście i kiedy też się pojawiają różne dylematy moralne. Tutaj o niektórych już mówiłyśmy, ale jednym z dylematów Miki na przykład w grze jest to, że ona musi zabić, a jest to odczuwalne tak, jakby to się działo w realnym życiu i ona chociaż wie, że nie zabije realnie tej osoby, to ma ogromny problem z tym, jak tym nożem uderzyć, czy tam jak strzelić do drugiego gracza, wiedząc, że spowoduje jego ból.
5 sekund do IO oraz 5 sekund do IO Rebeliantka to twoje pierwsze powieści dla młodzieży. Będą kolejne z innych tematów, no bo już słyszymy, że będzie trzecia część, ale być może.
Być może będzie trzecia część. Ja mam bardzo dużo pomysłów na książki. Nie wyrabiam tylko czasowo. Już spisałam sobie draft innej książki młodzieżowej dotyczącej innego problemu. Za chwilę wejdę też w bardzo fajny projekt z moim drugim wydawcą. Książki dla młodszego troszkę odbiorcy, 12,5. Także cały czas się coś tam w tej materii dzieje, ale ja nie przestaję też pisać dla dorosłych.
No właśnie, a jaka teraz najnowsza twoja książka wyszła? Dla dorosłych, już nie dla młodzieży?
Dopiero wyjdzie, mam nadzieję, wyjdzie jesienią. Jest to książka zupełnie dla mnie nietypowa. Po pierwsze dlatego, że cała akcja dzieje się w Bieszczadach. Po drugie dlatego, że jest bardzo kameralna, opowiada o relacji dorosłego mężczyzny, który porwał dziecko i tego dziecka z nim.
Ale to nie jest Lolita.
Nie. Nie w tym kierunku.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, że gościliśmy dzisiaj w audycji Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk Małgorzatę Wardę, autorkę dwóch książek, ale szczególnie mówiłyśmy o drugiej części 5 sekund do IO Rebeliantce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Wspólne Czytanie Radiem Gdańsk.